Witamy Państwa i kłaniamy się bardzo nisko. Pokój i dobro. Ojciec Robert Serafinowski
i ojciec Sebastian Bielski.
Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na audycję w Radiu Niepokalanów.
Radiowy przewodnik liturgiczny ojca Sebastiana Bielskiego.
Czym jest liturgia? Czym różni się rok liturgiczny od roku kalendarzowego? I na inne pytania związane z liturgią, z życiem Kościoła odpowiada ojciec Sebastian Bielski. Zapraszamy. Witamy Państwa w kolejnym odcinku radiowego przewodnika liturgicznego. Pokój i dobro, ojciec Robert.
I ojciec Sebastian.
Kontynuujemy rozważania dotyczące Wielkiego Postu, tego szczególnego okresu liturgicznego. Są takie trzy słowa, takie klucze, które nieustannie powracają w okresie Wielkiego Postu. Modlitwa, post i jałmużna. Dzisiaj na ten temat. Zaczynamy od...
Postu.
Od postu. Skoro postu, Wielki Post, to od postu.
Od postu, no i tym bardziej, że ten post towarzyszy nam już od pierwszego dnia, czyli od środy popielcowej, kiedy jesteśmy zobowiązani.
I wtedy, tak, przypomnijmy, tego może nie mówiliśmy wtedy, właśnie w ten dzień, bo audycję mamy w niedzielę, jeden z dwóch dni w ciągu roku, kiedy obowiązuje post ścisły. Na czym on polega?
Post ścisły polega na tym, że mamy dwa posiłki lekkie, jeden dosyta. Do tego trzeba dodać tą naszą zwykłą, piątkową wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Oczywiście do tego postu są zobowiązane osoby, które mogą, w sensie fizycznie, bo może zdarzyć się tak, że będąc na przykład cukrzykiem, to będzie dla mnie trudne podjąć się tego wyzwania, bo to wiadomo, że mogłoby wpłynąć w jakiś sposób na moje zdrowie.
Tak, jakieś takie medyczne wskazania, konieczność właśnie.
Przy czym każdy z nas jest zobowiązany pod karą grzechu ciężkiego do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. I rzeczywiście to jest jeden dzień, kiedy jesteśmy zobowiązani do postu ścisłego i drugi dzień, kiedy powiedzmy Wielki Piątek, kiedy mamy Dzień Śmierci Pana Jezusa, wówczas ten post ścisły nam
chyba
towarzyszy.
Chyba tu są, przepraszam, jakieś ograniczenia wiekowe, jeszcze sobie przypominam.
Tak, jeżeli chodzi o wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, to jest od 14 roku życia aż do śmierci i tutaj ta górna granica, nazwijmy to, nie istnieje, czyli jesteśmy zobowiązani zawsze do tego, żeby powstrzymywać się od pokarmów mięsnych. W poście ścisłym to zaczynamy od 18 roku życia, czyli tak naprawdę od tego, kiedy jesteśmy
raz
pełnoletni.
Dosyta, dwa lekkie. Tak.
Dwa lekkie. I tutaj, o ile dobrze pamiętam, kończymy w wieku 60 lat.
Ja też tak sobie przypominam.
Więc no jeszcze trochę nas czeka tego postu ścisłego.
No i bardzo dobrze. Ja pamiętam opowieści mojej mamy, która znowuż wspominała to, co babcia jej tłumaczyła, że gdy rozpoczynał się Wielki Post, to na wsi dosłownie, żeby grama tłuszczu gdzieś się nie pojawiło.
Dokładnie.
W potrawie, to szorowano piaskiem różne patelnie, garnki i to rzeczywiście był ten post, no nie tylko, że tam w piątek bez mięsa, czy w środę popielcową.
Bez jakichkolwiek tłuszczów.
Ale bardzo, bardzo rygorystycznie, surowo był to.
Bez masła, bez smalca, bez czegokolwiek.
Raz, że no, był to tak zwany przednówek, więc trochę biedniejszy okres. Dwa, że trzymano te wszystkie rarytasy na święta, żeby wtedy poczuć smak i tego tłuszczu, i tego masła, tych jajek, tego mleka. Te najlepsze rzeczy były dopiero na święta przygotowywane i czekano z nimi do Wielkanocy.
No wiadomo, że ten post też miał nie tylko oprócz takiego znaczenia fizycznego, ale też i znaczenie duchowe, bo rzeczywiście on się wiązał z pewnym wyrzeczeniem i odłożeniem sobie pewnych dobrych rzeczy. Przy czym też uważam, że gdzieś poniekąd straciliśmy trochę ideę tego postu, bo jednak z postem, z tym odkładaniem pewnych rzeczy, też powinna być związana moja jałmużna. W sensie takim, że bardzo często poszcząc odkładamy, czy czegoś nie spożywamy, ale w ten sposób zaoszczędzone pieniądze jednak powinny być przekazane komuś drugiemu. To nie na takiej zasadzie, że dzisiaj nie zjem, ale...
Nie sztuka dla sztuki, ale to
ma być wysiłek.
Służyć,
dokładnie. Tak? I myślę, że czasami gubimy tą ideę, która postowi powinna towarzyszyć.
No generalnie te trzy jakby takie właśnie elementy, modlitwa, post, jałmużna, no one powinny być blisko siebie, łączyć się ze sobą. Wtedy to ma naprawdę jakiś głęboki sens.
Pamiętasz Ewangelia ze środy popielcowej, kiedy czytamy ten fragment od Mateusza, gdzie Pan Jezus rzeczywiście te trzy praktyki duchowe, post, modlitwę, jałmużnę stawia na równi, no bo odwołuje się i do jednej, i do drugiej, mm-hmm. i do trzeciej i pokazuje nam, na czym istota polega tych duchowych naszych wyrzeczeń, że tak jak wspomniałeś, nie sztuka dla sztuki, ale przede mm-hmm. wszystkim moje nawrócenie, moja pokuta, miłość do drugiego człowieka, miłosierdzie względem drugiego człowieka, no i też to wyrażanie naszej zależności od Pana Boga, że On w tym wszystkim powinien gdzieś być i On ustawiać po swojemu to nasze życie duchowe.
Wielki Post często też tak się kojarzy z jakimiś postanowieniami, wyrzeczeniami, które no, niekoniecznie zawsze wiążą się z pokarmem. Czasami ktoś sobie postanawia ograniczyć
alkohol.
Tak. Nie wiem, telewizję, internet, czy jakieś inne rzeczy, które... No Wielki Post też wiemy, że to jest okres pokuty, więc jakieś zabawy huczne, no to nie w tym czasie, prawda?
Tak, chcę zwłaszcza zwrócić na to uwagę, ponieważ w tej nowej wykładni przykazań kościelnych, która obowiązuje w kościele w Polsce, jest... To ubolewam na to, że nad tym, chociaż no, z drugiej strony jest to pewien stan, który w żaden sposób nie da się naprawić. Mianowicie do powstrzymywania się od zabaw hucznych czy udziału w zabawach jesteśmy teraz zobowiązani tylko i wyłącznie w piątki Wielkiego Postu. Taka jest najnowsza wykładnia tego przykazania kościelnego. Przy czym ja przyznam szczerze, ja bym zachował tą starą, dobrą tradycję i rzeczywiście powstrzymania się od zabaw czy uczestnictwa w zabawach w każdy piątek wielkiego, w każdego roku liturgicznego, w ciągu całego roku, żeby rzeczywiście to był ten dzień, kiedy zabrano mi Pana i chcę pokutować i podejmować trud.
Ja sobie przypominam takie sytuacje, że owszem, w Wielkim Poście czasami zdarzały się jakieś śluby czy wesela, ale zwykle były one planowane na świętego Józefa.
Albo na zwiastowanie pańskie.
Albo tak, bo się zakładało, że te dwa dni są takie właśnie specjalnie wyjęte z Wielkiego Postu, które jakby znoszą ten okres taki mocno pokutny, no i że tutaj to jeszcze jakoś przejdzie, to jeszcze pasuje, prawda? Natomiast inne soboty Wielkiego Postu, no to raczej nie spotykałem się z praktyką wesel czy ślubów.
Nazwijmy to znakami czasu tak naprawdę. No jednak mimo wszystko doświadczamy gdzieś tam na wielu płaszczyznach pewnego odarcia z tego naszego świętego czasu, z tych wszelkich elementów, które były związane z tym naszym pokutowaniem, nawróceniem i no, zmieniają się, że tak powiem, nasze zapatrywania na wiele rzeczy.
Tak, to znaczy mówimy o tym nie dlatego, żebyśmy potępiali jakieś młode pary, które się decydują na ślub w tym czasie.
Nie, no, bo oczywiście, bo to...
samo małżeństwo, ślub kościelny, no tylko gratulować i cieszyć się.
I błogosławić miłości, tak, że mają na tyle odwagi.
Natomiast jakaś wrażliwość, nawet czysto ludzka, jest myślę ważna i potrzebna. Tak jak w rodzinie widzimy smutną sytuację, gdy ktoś choruje, cierpi albo kończy swoje życie, no i zaraz w bliskim sąsiedztwie czasowo urządzać sobie jakieś huczne przyjęcie, świętować, no cóż. Zdarza się, że ojciec, matka odchodząc prosi młodych, mówi nie czekajcie z żałobą, róbcie wesele tak jak zaplanowane, ja się będę cieszyć, ale już z drugiej strony. Natomiast no mówię, ta ludzka wrażliwość nam podpowiada, że no nie wszystko, nie zawsze, nie w każdym czasie.
Stąd też przyznam się, że w niektórych archidiecezjach bardzo podoba mi się ten zwyczaj, że wymagano dyspensy od tego, żebym ślub mógł być w piątek. Ze względu na właśnie pokutny charakter i zakaz zabaw z tym związanych. Nie wiem, jak to jest w tych różnych diecezjach. Wiem, że na pewno w archidiecezji warszawskiej taki zwyczaj i taka praktyka kiedyś była.
I taka dyspensja przez proboszcza jest udzielana?
Nie. To przez kurię akurat przez aż kurię. Była nawet udzielana. Nie wiem, jak to dzisiaj wygląda. Wiem, na pewno kilka lat temu tak było. No ale niemniej jednak zachęcamy do tego, żeby ten Wielki Post odznaczył się rzeczywiście tymi trzema wielkimi naszymi czynami pokutnymi, czyli modlitwą, postem i jałmużną.
Tak, w Adwencie mówiliśmy, że ten okres ma też pewną swoją powagę, tak jak okres oczekiwania na narodziny dziecko podpowiada kobiecie, że no też trzeba jakby pewnych przyjemności sobie odmówić, ograniczyć, skupić się na tym przygotowaniu do porodu i potem będzie tym większa radość, gdy się już dziecko pojawi na świecie. Tak, również ten okres przygotowania do świąt paschalnych, no też to nie jest również sztuka dla sztuki, tylko no...
No to ma być mój wysiłek, moje tak. przygotowanie do świąt. Tym bardziej, że bardzo często też nawiązujemy do tego charakteru chrzcielnego Wielkiego Postu z czasów Kościoła starożytnego, gdzie rzeczywiście to przygotowanie do chrztu, które towarzyszyło katechumenom od początku Wielkiego Postu i było rozciągnięte na 40 dni, też było związane z bardzo mocnym wysiłkiem, bo nie wiem, czy pamiętasz, oni byli zobowiązani do tego, żeby każdego dnia przychodzić na katechezę, którą im biskup głosił.
Były kolejne skrutynia, takie badanie, sprawdzanie.
Badanie, tak, więc to też wysiłek był, który im towarzyszył i tym bardziej, że to nie były katechezy takie po 5 minut czy 10 minut, jak nasza, ale to były takie już na przykład
próbujemy
półtorej godziny.
Tak od 10 do 15 minut tak próbujemy się zmieścić w tych naszych rozważaniach. Zdaje się, że w łódzkiej diecezji jest ten katechumenat dla osób dorosłych utrzymany.
W każdej diecezji tak naprawdę
tak,
jest.
Tak, ale widziałem takie transmisje na stronie internetowej archidiecezji łódzkiej, gdzie właśnie było rozpoczęcie.
A tak, rzeczywiście.
Z biskupem Grzegorzem Rysiem i te kolejne niedziele też miały swoje obrzędy i takie symboliczne właśnie.
I przekazanie modlitwy pańskiej, tak. symbolu wiary i wyrzeczenie się złego ducha.
Aż do
Wielkiego Czwartku tak naprawdę.
Chrzest tradycyjnie chyba był Wigilię Paschalną.
I wtedy otrzymuje się, jak ja to nazywam w pakiecie, 3 sakramenty. Chrzest, bierzmowanie i Eucharystię.
Tak, w jednym, w czasie jednej celebracji 3 sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Dobrze, dzisiaj rozmawiamy na temat postu, modlitwy, jałmużny. Chyba najwięcej rzeczywiście na tym poście się skupiliśmy. Jałmużna jako ten...
Mój dar dla drugiego człowieka.
To, czego sobie odmawiam, nawet jeśli jest to dobra, przyjemna rzecz i umiem z niej zrezygnować, chcę z niej zrezygnować, dlatego żeby mieć więcej tego dobra dla drugiego człowieka. I mojego czasu, jakiś materialny dar, może to być i słowo, i jakaś pomoc. Nie zawsze to jest ten grosik, który wrzucamy do skarbonki, a w okresie postu te skarbonki w kościołach się pojawiają. Często są gdzieś tam też...
Przy krzyżach.
Tak, takie krzyże wystawione do adoracji, często na tak zwanym katafalku położone, czy na jakimś innym podejście, takim miejscu.
Okryte gdzieś tam fioletowym materiałem.
Tak.
Duży, wyraźny krzyż. I bardzo piękny zwyczaj, przyznam szczerze. Nie wiem, skąd on się wziął.
Ja pamiętam z okresu takiego jeszcze dzieciństwa, jak ministrantem byłem, że każde nabożeństwo Drogi Krzyżowej kończyło się ucałowaniem krzyża.
Tak tutaj w Niepokalanowie też jest taki piękny zwyczaj, że na koniec Drogi Krzyżowej wszyscy podchodzili do krzyża, który leżał gdzieś tam przy bocznym ołtarzu. I oddawali mu cześć przez ucałowanie czy dotknięcie.
Tak też, ale też pamiętam, że ksiądz miał taki mały krzyż, taką pasyjkę tak zwaną i tak samo jak udzielał komunii przy tej balustradzie, przy balaskach, to też potem, ja nawet się kiedyś tam mamie tak wyrywałem, mówię, mamo, ja jeszcze nie mogę, bo to będzie komunia, ale nie, chodź, to jest droga krzyżowa, krzyż będziemy całować. I każdemu dawał do ucałowania tak właśnie w takim samym porządku jak z komunią.
Czyli coś na kształt Wielkiego Piątku, tej liturgii męki pańskiej.
Tak. No rzeczywiście, to jest takie nawet pewnie nawiązujące do tego przygotowania do Wielkiego Piątku.
Przy czym tutaj, skoro jesteśmy już przy modlitwie i przy tych naszych różnego rodzaju czynach modlitewnych, no w poprzednich odcinkach mówiliśmy o tych dwóch szczególnych rodzajach modlitwy,
Droga
które
krzyżowa i gorzkie
towarzysze, towarzyszą. Zachęcamy do udziału jak najbardziej, bo one rzeczywiście pomagają nam wejść w przestrzeń męki Pana Jezusa. Ale mi się skojarzyła jeszcze jedna taka przepiękna tradycja, która w niektórych diecezjach zaczęła się rodzić powoli, mianowicie kościoły stacyjne, gdzie przez kolejne dni Wielkiego Postu w każdym z kościołów jakiegoś większego miasta jest obecny biskup, który odprawia mszę świętą dla ludu, oczywiście głosi słowo i tak dalej, i tak dalej. To związane jest z pewną praktyką kościoła rzymskiego w Rzymie, gdzie były wyznaczone kościoły kiedyś starożytności chrześcijańskiej. Do każdego z tych kościołów w okresie Wielkiego Postu przyjeżdżał papież, tam odprawiał liturgię. I w ten sposób ta modlitwa, która towarzyszyła przez cały okres Wielkiego Postu ludowi, który pokutował.
Zachęcamy Państwa do odwiedzania kościołów stacyjnych, do udziału w gorzkich żalach, w drodze krzyżowej, do praktykowania i postu, i wytężonej modlitwy w tym okresie, i do tych uczynków miłosierdzia. Spotykamy się jak zwykle za tydzień o 12:30 w każdą niedzielę, nie tylko Wielkiego Postu. Pokój i dobro, ojciec Robert
i ojciec Sebastian.